dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Psycholog, która napisała arcyciekawą książkę o wyjątkowych nauczycielach, ponadprzeciętnych nauczycielach, a teraz już od lat zajmuje się wysoką wrażliwością, bada wysoką wrażliwość. Naprawdę pierwsza specjalistka w tej dziedzinie w Polsce. Jeśli Państwo słyszą nas z innych miast, na przykład dziennikarze, którzy chcieliby przeprowadzić wywiad, to ja polecam dr Monikę Baryłę-Matejczuk. Skromna, a przecież te badania są w internecie, to może je zareklamujemy, bo one też w obrębie dzisiejszego tematu jak najbardziej będą Państwa interesować. Gdzie znajdziemy?
To tak, rzeczywiście prowadzimy badania międzynarodowe. Aktualnie jesteśmy na etapie testowania takiego narzędzia, kwestionariusza do identyfikacji wysokiej wrażliwości, ponieważ no pierwszym z takich elementów pracy z wysoko wrażliwym dzieckiem, danie mu tej szansy na starcie, jest dobre rozeznanie. Ten kwestionariusz można wypełniać właśnie zgłaszając się do nas. Projekt się nazywa Emotion Potential of Highly Sensitivity i mamy też swojego Facebooka, mamy stronę internetową, więc jakby ktoś chciał, to absolutnie zapraszamy, będzie nam bardzo miło. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko w wieku 3-10 lat lub uczy takie dzieci, jest nauczycielem przedszkola, nauczycielem szkoły podstawowej klas 1-3, to bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do włączenia się w ten rozwój nauki w tym wymiarze. Ja będę szczególnie wdzięczna, ponieważ staramy się zgromadzić jak największą próbę w Polsce, zresztą za granicą też. Od września rozpoczynamy badania w Hiszpanii, we Włoszech, w Rumunii, w Macedonii. Ale jak to się ma do tej inteligencji,
no
tak?
Właśnie.
No często właśnie mówimy, że też jak trochę opowiadałam przed przerwą o tych takich cechach dziecka zdolnego, to tam się zawsze wrażliwość pojawia. Czyli jest to jakiś obszar na styku, tak? Czyli mówimy o wysokiej wrażliwości w kontekście określonych cech, jakie się z nią wiążą. Jedną z nich jest właśnie ta głębokość przetwarzania.
No bo tam w głowie się więcej dzieje.
Tak. Czyli taki układ nerwowy, do którego dociera więcej, czyli i tego więcej dźwięku i wiedzy, i informacji, i zapachu, i z poziomu zmysłów więcej. Więc ta głębokość przetwarzania, czyli nie ma tak, że wpadło coś i wypadło, tylko wpadło, przemielam to, analizuję, zastanawiam się, wraca do mnie za jakiś czas. To jest właśnie jedna z tych cech. No przez to z nią wiążą się różne inne konsekwencje. Tak samo jak to jest w przypadku inteligencji, czyli tu nie ma 0-1, nie ma białe, czarne. Jest tak, że w niektórych sytuacjach to się super sprawdza. Może to być potencjał, ale w niektórych sytuacjach może to być czynnik zagrażający. Czyli jak ja wiem, że ja jestem wrażliwy, dużo analizuję, dużo myślę, to wiem, że szybciej mnie przytłaczają niektóre rzeczy z otoczenia. Łatwiej ulegam zmęczeniu w niektórych sytuacjach, no co oznacza, że powinienem zadbać o siebie i nauczyć się odpoczywać, swojemu dziecku dać możliwość odpoczynku, zadbać o to, żeby ono było najedzone na czas i różne inne, bo one dużo gorzej znoszą głód, ból i różne inne niedogodności. Potrzebują się natychmiast przebrać, jak mają zabrudzoną koszulkę czy zamoczoną. Oczywiście później, to jest to, że jak my zainwestujemy teraz, to później to będzie inaczej, będzie lepiej, ponieważ więcej już tej aktywności, dzieci już lepiej uczą się rozeznawać to środowisko, więc będą więcej aktywności składały na te umiejętności samoregulacyjne, ale to tego trzeba dziecko nauczyć. Tak?
Będą miały te kompetencje życiowe.
Dokładnie tak. Więc
które są elementem inteligencji, czyli człowiek taki będzie wiedział, okej, przestymulowałem się, za dużo kontaktów na przykład. Ja tak. Jestem introwertyczny, ja po prostu dzisiaj już przesadziłem z tymi rozmowami, z tymi Facebookami.
Tak, tak. Albo tak muszę dalej, chwilę tak. Zastanowić się, co ja o tym myślę, bo już tyle osób słuchałem i tak uczestniczyłem bogato w dyskusji, że teraz muszę sam pomyśleć, co ja tak naprawdę o tym myślę.
Mhm. Tak, czyli muszę dbanie o siebie to też jest element kompetencji życiowych. Zadbanie o siebie.
No to jest ta chęć rozwoju, tak, no rozwoju nie ma, jak człowiek jedzie na rezerwie, tak, no wtedy martwi się o te tylko te podstawowe rzeczy, nie ma szansy na tą samorealizację, którą Maslow umieszcza na najwyższej półce piramidy potrzeb. Mówię, no, jak ja nie mam zaspokojonych tych podstawowych potrzeb, tych związanych właśnie z przynależnością, z tymi tych fizjologicznych bardzo, tych takich związanych ze snem, z jedzeniem, z życiem w ogóle, no to trudno jest mi koncentrować się na potrzebach.
Wiesz, o czym ja mówię. Mhm. Bardzo dużo kobiet popełnia ten błąd i nie tylko w rodzinach, ale też do pracy to przenosi, no bo wiadomo, czym skorupka przesiąkła i tak dalej. Mhm. To wszystko, co wykształtowało się, to się przenosi na różne obszary życia. Mhm. Czyni poświęcanie się. Za wszelką cenę poświęcanie się. No i kiedyś usłyszałam taką opinię pewnego mężczyzny, że kobiety są mniej inteligentne, bo się właśnie poświęcają. Ale faktycznie jest coś takiego, że nie dotyczy to tylko kobiet, są mężczyźni, którzy doprowadzeni są do takiego zużytkowania, bo są używani na przykład przez swoje żony do zarabiania pieniędzy jak maszynka. Przyznają mi państwo rację, że jest wielu takich mężczyzn, tak? Albo kobiety, które są używane do tego, żeby usługiwały, czy wychowywane do tego, żeby usługiwały. No tak, ale jeżeli to są inteligentne osoby i zechcą zadbać o sobie, o siebie również, przede wszystkim, nawiązując do tego, co się dzieje w samolocie, kiedy mamy awarię, tak, to najpierw sobie tlen, a potem dziecku.
No, tu kilka rzeczy się pojawiło. Ale pierwsze, ważnych, że bardzo ważnych. Pierwsze takie, no, niezwykle poruszające, że no to, że pewną cechę związaną właśnie z zaspokajaniem potrzeb innych tak się dewaluuje, tak się mówi o tym, że poniża i w ogóle takie obrażenie bardzo okrutne, że to kobiety są gorsze, tak, że mniej inteligentne, tak, przez to, tak, się... Tak. To rzeczywiście takie okrucieństwo, to takie...
Chamstwo, bym powiedziała.
Takie przemocowe, tak, bardzo nieprzyjemne i też takie, myślę, bierno-agresywne, bo to są takie wrzutki, które gdzieś tam pokutują często i też w takich poglądach, więc tutaj ja się absolutnie sprzeciwiam takiemu im sposobowi wypowiadania się na ten temat. A druga rzecz jest to, że co możemy czasem uczynić z czegoś dobrego. No bo rzeczywiście określenie poświęcenie ma w sobie takie pejoratywne znaczenie. Pytanie, czy to jest wybór, czy przymus. No jeżeli to jest wybór, że ja decyduję się, że będę wspierać swoich najbliższych, to jest
będę zakonnicą.
I to jest ważna praca, którą ja się podejmuję, nawet tam w zgodzie z powołaniem, czy zgodzie ze swoimi cechami i tak dalej. Tylko, że wartość to ma wtedy, kiedy to nie jest ucieczka, albo nie jest to przymus. Czyli jak ja tak wybieram, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, albo ja tak chcę, to jest, ma to zupełnie inną historię niż wtedy, kiedy ja mówię, ja tak musiałam, byłam do tego zmuszona. Bo nigdy człowiekowi nie pomoże, jak on przestaje mieć wpływ na swoje życie. Czyli no, tak po psychologicznemu mówiąc, trzeba oddać człowiekowi możliwość decydowania o sobie. Czyli albo żeby on stanął w tej sytuacji i mówił, no to poświęcenie, czy ja tak rzeczywiście się właśnie tak bardzo poświęcam. Co mi to daje? Ja wiem, że to może tak przewrotnie i okrutnie brzmieć,
nie,
ale,
mi to też
mi to też coś daje. Ja się czuję
ważna
się czuję, potrzebna się czuję. Dokładnie, więc to nie jest takie...
To bezwartościowe.
Dokładnie i potem ten częste kryzysy
czyli
osób,
czyli problem
które
w obrębie
się...
poczucia wartości, tu trzeba popracować i tyle.
No to tak, no.
I nie będzie zarzynania.
Dokładnie. Tak, to jest problem w obrębie tego, to i co ja znaczę, czyli ja siebie realizuję wyłącznie przez pomoc innym. I w którym momencie to przestała być tylko pomoc innym, tylko to jest pomoc sobie.
I zamiast wypierać, nie, ja mam dobre poczucie wartości, to po prostu przyznać, nie wypierać.
No, że tak używam innych. Czasem to jest tak, że osoby utrzymują w... na przykład, gdy zajmują się chorymi dziećmi, czy chorym członkiem rodziny, to utrzymują ich w tym stanie takim, ty byś sobie beze mnie nie poradził.
Nawet w chorobie czasami utrzymują. Czasami no to już mówimy o takich totalnych patologiach.
No, myślę, że nawet nie, że czasem w zdrowych rodzinach, takich z pozoru wydających się zdrowych, tak się dzieje, że tak ciągamy na przykład to dziecko od lekarza do lekarza, bo czy na pewno wszystko jest tam w porządku, czy
ja
się powinnam
o takim zaburzeniu, gdzie matki specjalnie na przykład trują dzieci, podtrują, żeby potem je leczyć. leczyć tak, i nie, wyglądać nie. na takie ja fantastyczne opiekuńcze matki, które tak leczą.
No to rzeczywiście, no są takie to już historie, jest, tak? To znamy te historie, oczywiście mają one w sobie to okrucieństwo. Ale ja mówię o takich sytuacjach, gdzie się tak boimy, że się po prostu... Co będzie, jakie... To te często jalomowe, które ja to cytuję, Irwina Jaloma, który mówi, jakbym nie myślał, nie martwił się tym, czym się teraz martwię, to czym bym miał się zająć? Więc czasem jak nam się to powtarza, powiela, ciągle się o coś martwimy, na przykład o zdrowie dziecka, albo o jakąś tam, no o coś.
Czeka, jaka fajnie, coś pustkę innego. Wewnętrzną zapełnia,
dokładnie. I finał jest taki, że ja nie muszę myśleć o czymś, o czym musiałbym myśleć, gdyby nie to.
Albo na przykład mogłabym myśleć pozytywnie, na przykład.
Tak.
Kreować na przykład pozytywne sytuacje w życiu.
A ja tak się boję.
Lepiej się ruminować na przykład i w kółko.
Tak,
tam
w kółko to samo, mielić
na przykład
tak.
coś.
Ludzie podobnie często jak porażki boją się sukcesu, bo ona się wiąże ze zmianą.
Stąd ci ludzie, którzy coś... no nie wiem, mają 60 plus, a jeszcze nie opracowali jakiejś opcji pod tytułem było, minęło, tylko jestem obyłą ofiarą i tak,
tak
dalej.
Tak, tak,
dalej.
Że się zatrzymali na
tak
tym.
To będzie.
No nie pomaga im to wtedy. No bo no jak człowiek już przyjął, że jest ofiarą, no to co ma zrobić? No nic, no trzeba się już po prostu na tym no, zatrzymać. A to nieprawda jest, bo my sobie odbieramy wtedy sprawczość. My sobie odbieramy możliwość działania. To są te takie różne teksty typu, a teraz to już za późno.
Albo teraz to już mi tylko została zemsta za to, co oni zrobili, tak? To już najlepiej na całym świecie się
to już nie
mieścić.
Ma co ruszać, nie ma co zaczepiać, to już tam było, minęło i tak dalej. Że my już sobie tak się pozbawiamy na życie możliwości decydowania o własnym życiu. Nawet jak ja bym zdecydował, okej, jestem w tej sytuacji, jakiej jestem, nie bardzo mi pasuje, ale nie mam lepszego pomysłu. I to już jest lepsze niż to, jestem tu, gdzie jestem, bo muszę tu być. A nie dlatego, że wybrałem.
No i wracamy do pytania, które dzisiaj z każdej strony próbujemy rozgryźć. Czy inteligencja pomaga w życiu? Chyba
no
czasami ludzie tracą tą inteligencję.
Głowę tracą.
Właśnie.
Taką możliwość racjonalnego myślenia. Odrywają się od rzeczywistości. Ciężko jest.
Odejmuje im rozum. Po
odejmuje
prostu,
im rozum. Nie korzystają z niej. Czyli wtedy, kiedy mogliby korzystać. Często inteligentni ludzie tak mają, że na własną niekorzyść korzystają z tego potencjału intelektualnego.
To znaczy?
No analizują różne sytuacje, czyli które mało mają możliwości się wydarzyć.
O!
Czyli ja używam swojego potężnego potencjału do tego, żeby sobie trochę krzywdę robić. A mógłbym wykorzystać go do czegoś innego. Mógłbym powiedzieć, no ale chwileczkę, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy? Czyli odwołać się do nauki. No nie małe prawdopodobieństwo. Nawet jak się wydarzy, to co się stanie? No w
takie
zasadzie
nakręcanie,
nic. Tak? Tak. No, że pozwalam sobie emocjom użyć mój intelekt na własną niekorzyść.
Ale z tym też, korzystając z intelektu, można zrobić porządek.
Oczywiście, że tak. To w ogóle tutaj mnóstwo mamy tych poznawczych metod takiego reinterpretowania, zobaczania różnych. Tylko no to wszystko musi być w jedności, w takiej całości psychofizyczno-duchowej człowieka. Nie da się tylko z jednego korzystać. Wyrzucić emocje i tylko intelekt. Nie da się tutaj zrobić tych takich niektórych zachęcanych przez niektórych filozofów odcinania emocji od intelektu.
Och, powtarzamy w każdym programie, że tak naprawdę super, na wysokim poziomie kształcenia o emocjach, o uczuciach w szkole załatwiłoby wiele problemów i uniknęlibyśmy wielu problemów w życiu dorosłym.
I zdrowia, i trudności, i przeróżnych innych rzeczy.
A może i nasz kraj by się rozwinął, także ho-ho.
No, otwartość na doświadczenia jest tą jedną z cech, które pozwalają nam jednak rozwijać w sobie. Czyli to taka, jak my się nie zamkniemy, nie regulujemy siebie lękiem, strachem, no to zupełnie mamy inną jakość funkcjonowania.
Czy inteligencja może się rozwijać albo zwijać?
Tak,
możemy zgłupieć albo zmądrzeć?
Może się rozwijać. To tak jak na samym początku powiedziałam, że w tej skrystalizowanej my korzystamy z tego, co już wiemy, żeby wbudować nową wiedzę. Czyli możemy poprzestać na czymś, możemy stwierdzić, tak jest, a następnie każde nowe informacje ignorować, odrzucać je. Nawet jeżeli są racjonalne, to na przykład z lęku, ze strachu lub z jakiejś sztywności przekonań, poglądów ktoś nam tak próbuje właśnie trochę wcisnąć. to możemy z niej, no to jest trochę to zwijać, tak? Możemy korzystać, możemy doczytać, możemy używać swojego krytycznego myślenia, a nie krytycyzmu. Nie, to nie, krytyczne myślenie to nie skrytykowanie tego, co jest, tylko to jest zobaczenie. Ci mi podają tak, ci mi podają tak.
Logiczne.
Logiczne.
Mhm. No, ja miałam 3 lata logiki na studiach, coś o tym wiem, no wiesz, Łódź, kurczę, no tamten wydział słynie z logiki. No dobrze czasami sobie porozwiązywać takie logiczne łamigłówki.
Tak, one pobudzają intelektualnie, jest to pewnego rodzaju, wzbudzają ciekawość poznawczą, no to jest element rozwoju.
No jeśli to, jeśli nie tamto, to nie tamto, jest bardzo proste tak naprawdę.
Dokładnie.
I nie ma co chaosu wprowadzać, nie ma co mnożyć bytów ponad konieczność.
O.
Ja dzisiaj poleciałam moimi kompetencjami filozoficznymi,
które są bardzo ważne na życiu.
Przydają się.
Tak. To jest tak samo jak z tą filozofią.
Matka nauk, jakby
dokładnie. Z filozofią jest podobnie jak z inteligencją. Jak możemy ją przeciwko sobie wykorzystywać, możemy ją w zgodzie ze sobą wykorzystywać, a możemy wykorzystywać esencję tego, co zostało wypracowane najważniejsze.
No tak, możemy pójść w nihilizm, możemy pójść w hedonizm,
absolutnie.
Możemy pójść.
W eudaimonizm.
Możemy pójść w co chcemy pójść.
Sensu.
Już sobie Państwo znajdą odpowiednią ścieżkę.
Dokładnie.
Ja jestem za tą optymistyczną i radosną i tą pełną, pełną kompetencji i szlachetności.
No człowiek nie będzie nikim więcej niż
ale
jest.
Ja
stąd
mogę
taka,
sobie tak.
Tak, stąd ta ciekawość siebie jest bardzo ważna, bo my jesteśmy tym, kim my jesteśmy. I teraz, żeby rozwinąć ten swój potencjał, umiejętności, możliwości, nie będziemy nikim innym. Stąd porównywanie się do innych nie ma sensu. Można siebie porównać do siebie sprzed iluś tam lat, zobaczyć, jak ja się zmieniam, co ja robię.
Poza tym, kurczę, no jeżeli ktoś chce być pesymistą, taki jest, ja to bardzo szanuję. Mm-hmm. Kłapa uchy też jest potrzebny w całym zestawie Kubusia Puchatka.
Tak.
Jakie
tak.
To jest piękne, że się różnimy, że mamy tu różne spojrzenia, możemy się wymieniać. O ile
cechy
sobie nie robią krzywdy nawzajem.
Cech, mamy inny temperament, mamy inny, z ciekawością możemy popatrzeć na innego człowieka.
O właśnie, inteligencja, a nie powiedziałyśmy o temperamencie, że to też jest element
układu nerwowego.
Właśnie, czyli który wpływa na nas, nasze funkcjonowanie, na to, jak sobie radzimy w życiu.
Tak, ma znaczenie dlatego, jak szybko niektóre rzeczy wykonujemy, jak szybko podejmujemy decyzje, jaki mamy ten napęd, jak sobie z tą swoją emocjonalnością radzimy, z tym potencjałem, który związany jest właśnie z empatią.
Mm-hmm. Bo my dzisiaj mówimy o inteligencji, ale to jest bardzo szerokie pojęcie, być może jeszcze psycholodzy to wszystko uszczegółowią.
No stąd ta stosunkowo nowa koncepcja Gardnera mówi, mamy inteligencję wielorakie, nie ma jednego IQ, jest ten psychospołeczny potencjał, biopsychiczny potencjał.
No właśnie, ale jest i temperament, jakby tak wziąć całe spektrum, cały pakiet badawczy. No fajnie, jakby sobie każdy mógł tak zrobić taki skanik i się zbadać pod względem kompetencji.
Zawsze to nosi ze sobą ryzyko, bo można to odrzucić. Czyli powiedzieć, co oni tam wiedzą. Więc no,
przecież można by głupiego tam znaleźć, niefajnego,
albo coś, co mi nie pasuje.
No
albo
właśnie, w tym sensie głupiego. Aha. O nie, głupie, bo mi źle wyszło.
Tak, tak, nie tak wyszło. Zrobię jeszcze raz.
Tak.
No, więc no to też czym jesteśmy gotowi na to, no bo to też takie pytanie, czy ja to chcę wiedzieć na pewno i czy to, co ja wiem o sobie,
ale chyba
mi nie wystarcza.
Pomocne by było dla
bywa
dzieci.
Bywa pomocne, tak.
Tylko umiejętnie wykorzystywane.
Dokładnie, umiejętnie wykorzystywane, nie bardzo sztywno, nie tak musi być, nie ma predykcji w psychologii. To pewnego rodzaju ścieżki pokazujemy, możliwości. Nie ma teraz w tak zwanym wcześniej doradztwie zawodowym, a teraz projektowaniu kariery, czegoś, że człowiek absolutnie się do tego nadaje lub nie nadaje. No chyba, że to bardzo są specyficzne kompetencje. Chodzi o to, że ja wykonując ten zawód ze swoim potencjałem będę się bardzo męczył i dużo więcej muszę wysiłku włożyć w to, żeby odnieść w nim sukces. A w innym, który jest bardziej w linii z moimi kompetencjami, moim potencjałem intelektualnym, będzie to dla mnie większa przyjemność. Ale nikt nie zabroni komuś realizować czegoś innego.
Czyli jeżeli chodzi o te najnowsze badania dotyczące inteligencji, to polecamy badania tego Gardnera, tak?
Tak, to jedna z takich koncepcji. Mówię też dużo o tych zdolnościach, uzdolnieniach, także tutaj sporo się dzieje w tym obszarze i tutaj nawet naszych takich lubelskich.
Lubelskich, dotyczących badań wysokich wrażliwości.
Też to ja absolutnie tak zapraszam serdecznie do badań. Jeżeli ktoś Państwa ma ochotę się przysłużyć nauce, to ja bardzo zapraszam.
Jeśli ta rozmowa wniosła coś do Państwa przemyśleń na temat inteligencji, czy ona pomaga w życiu i kompetencji życiowych i te najnowsze badania, czy Państwa może zainspirowały, to proszę się z nami podzielić, jeśli Państwo tylko zechcą, Licencja na życie na Facebooku. A gościem Licencji na życie była dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
A Monika Hemperek mówi Państwu z doktorą Moniką Baryłą-Matejczuk. Dobranoc.
Dobranoc Państwu.